list do Koryntian, 8 rozdział. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział. Jeśli macie Biblię, to zachęcam Was, śledźcie dzisiejsze czytanie. Od wersetu 9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. A w tej sprawie daję wam taką radę, będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Pomódlmy się. Łaskawy Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie za drugi list Pawła do Koryntian, za to przesłanie, za te nauki, Panie, nauki, które mają prowadzić ku większej dojrzałości, mają zabrać Kościół właśnie ku większym rzeczom, dojrzalszym rzeczom. Prosimy Cię, otwórz nasze serca, otwórz nasze uszy, abyśmy usłyszeli, co chcesz nam powiedzieć przez to pismo, co chcesz nam powiedzieć przez ten dzisiejszy urywek. Prosimy, prowadź nas w Twoim duchu. Amen. Temat dzisiejszego kazania to Boża ekonomia. Boża ekonomia i nie wiem, czasami słyszeliście w naszym kościele właśnie takie stwierdzenia Boża ekonomia odnoszące się do zarządzeń Bożych, tego w jaki sposób On przeprowadza zbawienie, ale nie, to nie o to mi chodzi. Mi chodzi tutaj o takie proste znaczenie tego słowa Boża ekonomia, czyli to, jak Bóg spogląda na nasze finanse. Jak Bóg spogląda na nasze finanse, jak Bóg spogląda na nasze pieniądze. I ostatnim razem, kiedy nauczałem z drugiego listu do Koryntian, kiedy zaczynałem wykładać ten 8 rozdział drugiego listu do Koryntian, wspomniałem już, że temat pieniędzy jest tematem drażliwym. Słuchajcie, od tego nie uciekniemy. Jest to temat drażliwy chociażby dlatego, że no właśnie, są dwie rzeczy, w których jeśli chrześcijanie upadają, jeśli w ogóle ludzie upadają, ale jeśli chrześcijanie upadają, a powiem wam więcej, są dwie rzeczy, jeśli pastorzy upadają, to są zazwyczaj któraś z tych rzeczy. I to jest kwestia finansów, pieniędzy albo seks. Pieniądze albo seks. I powiem wam więcej, skonfrontowani ludzie w tych dwóch dziedzinach, jeśli już Kościół widzi, że coś się nie tak dzieje, skonfrontowani w tych dwóch dziedzinach chrześcijanie albo pastorzy uciekają i chowają się. To jest najczęstsza reakcja. I może nie w dosłownym sensie uciekają, ale nie chcą w ogóle dotykać tych kwestii. Słuchajcie, ale tak jak już wam powiedziałem, tak też muszę powtórzyć, że Ewangelia Chrystusa, jeśli ma sens w ogóle w naszym życiu, to musi ona przemawiać do całego naszego życia. Nie po prostu jakichś naszych potrzeb duchowych. Słuchajcie, ja myślę, że misjonarze z Zachodu dokonali wiele, wiele dobrego z jednej strony, ale też wiele, wiele złego z drugiej strony. Chociażby dlatego, że wyjeżdżali właśnie do krajów wschodu, tam gdzie nie było kościołów ewangelicznych, można powiedzieć. I uczyli właśnie jakiegoś duchowego zbawienia, tak? Całe życie uczyli tych ludzi duchowego zbawienia. I co się okazuje? No, okazuje się, że że ci zbawieni chrześcijanie mogli być i socjalistami, i komunistami. Dlaczego? No, dlatego, że nigdy nie usłyszeli, jak Ewangelia odnosi się do całego życia, do każdej dziedziny życia. A tak jest. Ewangelia powinna przemieniać całe nasze życie. Jeśli to jest, słuchajcie, jeśli, bo Ewangelia to jest co? Dobra nowina o Królestwie Chrystusa. I Królestwo Chrystusa rządzi się swoimi prawami. Rządzi się swoimi prawami w kwestii polityki, w kwestii finansów, w kwestii seksu, w kwestii... Jak powiem ubrania, to kogoś obrażę? We wszystkich kwestiach naprawdę Ewangelia nas konfrontuje. Musi przemieniać nasze postawy, nasze myślenie, nasze działanie i nasze finanse i też życie intymne. Nie ma, słuchajcie, nie ma od tego żadnej ucieczki. Ewangelia musi dotknąć i przemienić nas w całości. W kwestii pieniędzy, tak jak uczyłem kilka tygodni temu, Ewangelia uczy nas hojności. Ewangelia uczy nas hojności. Według Ewangelii Chrystusa, według zasad Jego Królestwa, dawanie jest przywilejem. Dawanie jest przywilejem, jest uczestnictwem w dziele Chrystusa, który, nie zapominajmy, że pierwszy dał nam siebie. To On rozpoczął spiralę dawania, można powiedzieć, dobrego dawania w tym świecie. Pytanie, jeśli Chrystus dał nam siebie, pytanie, czy my dajemy siebie Jemu? Jeśli Chrystus dał nam siebie, pytanie, czy my dajemy... Chrystus dał nam się w całości. Pytanie, czy... Co ty mu dajesz? Dajesz mu co? Tylko swoje serce? No to jest za mało. Chociaż wiele kościołów powiedziało, oddaj mu swoje serce, tak? Musisz mu oddać wszystko. Właśnie swoje myślenie, swoje pieniądze, swój seks, wszystko musisz oddać Chrystusowi. Również właśnie dzisiaj będziemy mówili o kwestii finansów. Poprzednim razem przyjrzeliśmy się przykładowi Macedończyków, którzy też przodowali w dawaniu, którzy byli hojnymi dawcami, aż do tego stopnia, że Paweł był zaskoczony, jak bardzo chcieli pomóc innym świętym, aż na granicę swoich możliwości, tak? Aż do granic swoich możliwości pomogli świętym w Jerozolimie. W obecnym fragmencie, dzisiejszym fragmencie mamy drugi przykład. Mówiłem już poprzednim razem, że mamy dwa przykłady. Jeden to jest ten przykład Kościoła, ale tak naprawdę największym przykładem jest przykład Chrystusa. To jest ten werset 9, o którym będziemy mówili, ale zostawię go na sam koniec. Zostawię go na sam koniec, zanim się on jest najważniejszy według mnie i tam się udamy na sam koniec. Ale na początku proponuję skoncentrować się na dwóch innych istotnych kwestiach, a więc dzisiaj będziemy mieli takie trzy zagadnienia do omówienia. Najpierw to będzie kwestia wytrwania we wspieraniu finansowym innych. Po drugie to będzie zasada równości i mam nadzieję, że to trochę brzmi kontrowersyjnie i że zobaczymy, z czym to się ma. A właśnie trzeci punkt to będzie przykład Jezusa i Boża ekonomia. Przykład Jezusa i Boża ekonomia. Słuchajcie, wersety 10 do 12 mówią o wytrwaniu we wspieraniu. Wytrwanie we wspieraniu. A w tej sprawie daję wam taką radę. Będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. W wersecie, słuchajcie, 10 czytamy, że Koryntianie, Paweł podał wcześniej im przykład Macedończyków, ale się okazuje teraz z tego fragmentu, że to jednak Koryntianie byli pierwszymi, którzy podchwycili pomysł Pawła, tak? Czy pomysł apostołów na temat zbiórki, tak? Czyli apostołowie, chodząc po kościołach, mówili, słuchajcie, jest potrzeba, tak? Czasami my słyszymy o różnych potrzebach naszych braci, sióstr w innych kościołach, tak? I też jakoś staramy się na to reagować. Paweł powiedział o tym Koryntianom i oni, słuchajcie, jeszcze przed Macedończykami podchwycili ten pomysł. Paweł zresztą, pisząc do nich pierwszy list do Koryntian, w 16 rozdziale podzielił się z nimi tą ideą, tak, wsparcia dla ubogich świętych w Jerozolimie. Pierwszy list do Koryntian 16:1-4. A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby donieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by uznano za wskazane, że żebym ja się tam udał, pójdą ze mną. Także Paweł mówi, słuchajcie, odkładajcie systematycznie, potrzeba jest dosyć dużo, odkładajcie systematycznie, a kiedy ja przyjdę, zbierzemy to razem, to co odkładacie, i zaniesiemy do Jerozolimy. Także Koryntianie rzeczywiście, wydaje się, zaczęli odkładać pieniądze co niedzieli, pierwszego dnia tygodnia, i aby ta konkretna suma zebrana podczas kolejnych niedziel mogła wesprzeć potrzeby świętych w Jerozolimie. Ale, jak już znamy sytuację i kontekst drugiego listu do Koryntian, sytuacja w trakcie tej zbiórki, czy w trakcie tego całego długiego procesu się diametralnie zmieniła. Nastały cięższe okoliczności, a tymi cięższymi okolicznościami było to, że Paweł musiał skonfrontować Koryntian. Tak, że Paweł musiał, wiecie, oni poszli za innymi nauczycielami, oni poszli za tymi, którzy uczą takich raczej grecko-rzymskich postaw, tak, zamiast postaw królestwa, i Paweł musiał do nich ostrzej napisać. Musiał ich napomnieć, musiał do nich ostrzej napisać, i możliwe, że przez to właśnie te ich relacje podupadły. Przez to te relacje podupadły. I wydaje się, że oni w tym momencie, słuchajcie, stwierdzili, no, że skoro tak jest, no to Pawle, ty i twoje pomysły nam się nie podobają już dłużej, więc my też nie będziemy zbierać, my już nie będziemy zbierać tych składek dla twojego projektu, tak, dla twoich pomysłów. Po prostu entuzjazm, słuchajcie, entuzjazm wygasł. Ten pierwotny, fajny pomysł, za którym wszyscy się opowiedzieli, za którym wszyscy poszli, nagle wygasł. I teraz pytanie, co dalej? Słuchajcie, wydaje mi się ogólnie, że tutaj już należy zaznaczyć, że chrześcijaństwo, słuchajcie, bardziej stawia na coś takiego jak na rozwagę, na zobowiązanie, na dane słowo, na przymierze, niż na uczucia i entuzjazm. Entuzjazm jest ważny, słuchajcie, on jest potrzebny właśnie, żeby na początku porwać innych do jakiejś wizji. Ale entuzjazm to nie wszystko. Na entuzjazmie, słuchajcie, się nie zbuduje Królestwa Bożego. Na entuzjazmie niczego trwałego nie można zbudować, bo entuzjazm, uczucia z czasem wygasają, bo są przeciwności po prostu. W życiu każdego projektu, każdej korporacji, każdej firmy, też kościoła, przychodzą czasy zniechęcenia i pytanie, co wtedy, tak? Czy opieramy się na uczuciach, czy raczej na planie i na obietnicy i na przyrzeczeniu, które żeśmy złożyli, tak? Myślę, że podobnie w małżeństwie, tak? Różne są sytuacje, różne są uczucia, frustracje i pytanie, na co stawiamy. Także słuchajcie, w chrześcijaństwie początkowy entuzjazm nie wystarczy. Jeśli zniechęcimy się w punkcie, gdzie pierwszy entuzjazm i ta pierwsza energia słabną, pozostaniemy z nieskończonym projektem. Nie wiem. Kilka przykładów. Rozpocząłeś pisać doktorat, tak? Duży entuzjazm, miałeś fajny pomysł, to ci się podobało, ale w pewnym momencie stwierdziłeś, odkładam to do biurka, coś nie poszło, coś było bardziej trudne, nie zdobyłeś odpowiednich materiałów. Zostawiłeś to w biurku i teraz, słuchajcie, z tygodnia na tydzień coraz trudniej jest do tego powrócić. Coraz trudniej jest wracać, bo coraz mniej chce się wracać, bo brakuje tego entuzjazmu, bo jest jakaś przeciwność, tak? Trzeba jeszcze więcej energii włożyć w coś, tak? Albo inny przykład. Postanowiłeś w tym roku mieć najpiękniejszy ogród z różami wokół domu. No i masz dosyć duży ogród i postanowiłeś już wygrabić te liście. Postanowiłeś przekopać grządki. No tak, no ale w połowie twojej, pierwszego dnia twojej pracy spadł deszcz, kiedy przekopywałeś te grządki i zaniechałeś tego, przestałeś po prostu, tak? I Później padało przez kilka kolejnych dni, stwierdziłeś, machnąłeś ręką, stwierdziłeś, a, no to może nie. Także niedokończony projekt. Inny przykład. Przeczytałeś gazetę misyjną, gdzie piszą o różnych fajnych inicjatywach podejmowanych przez misjonarzy, nie wiem, na wschodzie. I postanowiłeś w tym momencie wesprzeć jakiś konkretny cel, nie wiem, tłumaczenie Biblii na jakiś tam język. Ale w końcu odłożyłeś to najpóźniej i stwierdziłeś, że to może innym razem. Może innym razem. Słuchajcie, mamy wiele takich schematów, można by wyliczać z naszego własnego życia. Takie schematy oparte, słuchajcie, oparte na naszym entuzjazmie i na naszych odczuciach. W naszym kraju zresztą mówi się coś takiego, słomiany zapał. Znacie to, tak? Słomiany zapał. Mamy fajne plany, wiemy, co byśmy zrobili, tak? Czekamy nawet na te super wielkie nowe wyzwania, ale no to na tym się kończy, tak? Słuchajcie, Słowo Boże, zarówno Stary, jak i Nowy Testament przestrzegają nas, abyśmy nie chełpili się naszymi projektami czy naszymi dobrymi uczynkami wykonanymi jedynie w myśleniu, jedynie w naszym serduszku, a nie gdzieś właśnie albo chełpili się jedynie jakimiś tam impulsami, które gdzieś tam nam zaświtały w naszym mózgu, gdzieś na zwojach, kiedy idzie o dawanie. Księga Przypowieści. Tutaj Paweł zresztą w wersecie 12, zobaczcie, mówi coś takiego, że jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, tak? A nie według tego, czego nie ma. Czyli wiecie, sama wola nie wystarczy, same impulsy, sam entuzjazm nie wystarczy. Musi pójść za tym jakiś czyn. I Księga Przypowieści, 25 rozdział, werset 14, mówi coś takiego. Człowiek, który się chełpi darem, którego nie dał, jest jak chmury i wiatr bez deszczu. Czyli co to oznacza? To tak naprawdę oznacza, że co? Masz entuzjazm, sprawiasz w innych nadzieję, tak? Dookoła siejesz pewien pomysł, super, wszyscy entuzjazm, brawo, hurra, i tak dalej. Ostatecznie się okazuje, że no, słuchajcie, jest upalny dzień, tak? I kiedy nadchodzą chmury, nadchodzi wiatr, oczekiwałbyś, że spadnie jakiś deszcz i to wszystko schłodzi, tak? Ale wszystko, co dajesz pod koniec, kiedy twój entuzjazm wygasza i nie dochodzi do tego czynu związanego z twoim entuzjazmem, to wszystko, co dajesz, to jest tylko rozczarowanie i zawód, tak? Podjąłeś się czegoś, już nagadałeś, naobiecywałeś i nagle wszystko, co ludziom sprzedajesz, to rozczarowanie i zawód. I to jest, słuchajcie, to nie tędy droga, nie tędy droga. Powiem wam tak jeszcze, że ludzie bardzo często mówią nam, my sami może tak mówimy, że czekamy na nowe wyzwania, tak? Kiedy będą nowe wyzwania, ja na pewno przyłożę do tego rękę, na pewno zrobię coś, na pewno się przysłużę Królestwu Bożemu. Lecz słuchajcie, ludzie, którzy tak mówią, najczęściej w praktyce oznacza to tyle, że nie chcą stawić czoła realnemu wyzwaniu obecnej sytuacji, tak? Już są projekty do zrealizowania, już są pewne rzeczy do wykonania, ale one wymagają właśnie nie tyle entuzjazmu, który jest na początku, co raczej żmudnej pracy, rutyny. O, broń Panie Boże, my mielibyśmy żyć rutynowo. O nie. Ukończenia właśnie zadania, które rozpoczęli. Te wszystkie rzeczy są, słuchajcie, bardzo, bardzo istotne. Wytrwałość. Spójrzcie na Chrystusa, na Jego wytrwałość. Spójrzcie na Chrystusa w Ewangelii Marka. Ktoś, kto wytrwale czeka na swój czas. Ktoś, kto wytrwale jest cieślą. Ktoś, kto wytrwale jest posłuszny rodzicom dzieci. Ktoś, kto wytrwale jest posłuszny rodzicom. Także wytrwałość pośród nudy codzienności. To jest chrześcijańska cecha. Wytrwałość pośród nudy codzienności. Dlatego właśnie ludzie, którzy nie czują Ewangelii, szukają nowości i tracą cierpliwość i serce do rutyny. Nie? To dlatego to małżeństwo ma teraz pewne problemy, a to ja se znajdę jakąś inną laskę, a będzie fajnie, coś nowego, tak? Tak ludzie myślą, słuchajcie, tak ludzie myślą, że rutyna, wytrwałość to są złe rzeczy, tak? Dzisiaj wszyscy żyjemy w ten sposób, że zamiast coś naprawiać, to jest też gdzieś jeden z demotów, tak? Pewnie, który krążył na Facebooku, zamiast naprawiać małżeństwa, my tak robimy jak z telewizorami, tak? Zepsuje się, wymieniamy na nowy. Nikt już nie naprawia starych rzeczy, tak? Tylko, że to nie jest droga Królestwa Bożego. Czy rutyna jest zła, słuchajcie? Czy rutyna jest zła? Myślę, że gdyby nie było w naszym życiu rutyny, to nasze życie byłoby chaosem po prostu. Gdybyś musiał codziennie, zastanów się, gdybyś przez 365 dni miał w inny sposób umyć swoje zęby. W sposób kreatywny. Zapraszam cię do takiego wyzwania. Codziennie przez 365 dni w roku myj swoje zęby na inne sposoby. Żeby ci się nie za bardzo nudziło podczas tej czynności. To oczywiście żart. Słuchajcie, podoba mi się film Wojna Charlie'ego Wilsona. Ktoś oglądał? Widzieliście film Wojna Charlie'ego Wilsona? To polecam wam, ale nie oglądajcie z dziećmi. Nie oglądajcie z dziećmi, bo no, one kiedyś obejrzą sobie, jak dorosną. Ale no, Charlie Wilson był senatorem amerykańskim, który lubił kobiety i tak dalej, ale myślę, że w kwestiach wsparcia i polityki miał dosyć dobrze poukładane. I ten film, myślę, uczy czegoś o wspieraniu finansowym pewnych właśnie projektów, pewnych ludzi ubogich i o niedokończonym dziele. Amerykanie, słuchajcie, dzięki Charlie'emu Wilsonowi Amerykanie wsparli mujahedinów w Afganistanie w walce z komuchami. No i dzięki temu zyskali przewagę i tak dalej. Była możliwość tak, żeby coś zrobić z tym społeczeństwem. Ale widzicie, potem, gdy to społeczeństwo trzeba było postawić na nogi, budując szkoły i szpitale, wsparcie się skończyło. Nikt już nie chciał dalej łożyć na to pieniędzy, tak? Zobaczcie, wojna i militarne zabawki są o wiele ciekawsze, tak? O wiele mniej nudne niż budowanie szkół i szpitali. Nie wojenka, fajnie, o tutaj wypróbujemy nasz nowy sprzęt, żeśmy ostatnio wyprodukowali nowe pociski, wypróbujmy, nie? Ale kiedy przychodzi do budowania szkół, szpitali, to Charlie Wilson już od wszyscy wspierający się od niego odwracają, tak? Także też jak wiemy, mujahedini z czasem zwrócili się przeciwko swoim pomocnikom, przeciwko swoim wybawcom, można powiedzieć. Także chciałbym zaznaczyć tutaj w tym kontekście, że słuchajcie, wspieranie, jeśli Kościół też przykłada się do wspierania czegoś, co ma przetrwać, czegoś, co ma w przyszłości zaowocować, jeśli Kościół ma się zająć wspieraniem ubogich, to powinniśmy się też nastawiać, że jest to długotrwały proces. Nie entuzjazm jednej niedzieli, słuchajcie, nie entuzjazm dwóch niedzieli, ale trzeba się odpowiednio nastawić, trzeba odpowiednio policzyć, gdzie zmierzamy, tak? I jaki długotrwały cel chcemy osiągnąć. Najgorzej jest po prostu zaprzestać w połowie. Także nie zapominajmy też ogólnie rzecz biorąc o naszych zobowiązaniach, o naszych obietnicach. Jezus nie zostawił sprawy w połowie. Jezus nie miał słomianego zapału i nie stracił serca do zadania, choć przeciwności były ogromne. Oczywiście to są, widzimy w wielu Ewangeliach uczucia, tak? Miotane uczucia, tak? W życiu Jezusa. Ale on nie zostawił tego zadania w połowie. Paweł w wersecie 11, jeszcze chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz w tym kontekście. W wersecie 11 Paweł wzywa Koryntian do dawania w miarę środków, jakie posiadali. Aby wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Słuchajcie, czytałem komentarze. Niektórzy komentatorzy, opierając się na tym wersecie, twierdzą, że Paweł w Nowym Testamencie, znosi zasadę dziesięciny na rzecz dawania według możliwości. Czyli Paweł odrzuca starotestamentową zasadę dawania dziesięciny na rzecz dawania według możliwości. Ale słuchajcie, no fragment ten nie mówi o dziesięcinie. Dziesięcina wspiera działanie lokalnego kościoła. Ten fragment mówi raczej o dziele miłosierdzia, tak? O specjalnym projekcie, który powstał ze względu na potrzeby, ze względu na okoliczności pomiędzy kościołami. Ten fragment mówi o zbiórce, która jest ponad wsparciem kościoła, czyli ponad dziesięcinę. Chodzi o specjalną zbiórkę na specjalną potrzebę. I my też kilka razy mieliśmy takie zbiórki, też kilka razy ogłaszaliśmy, że jest potrzeba w innym kościele wesprzeć kogoś, tak? Jakieś lekarstwa kupić czy coś takiego. I to jest, słuchajcie, specjalna zbiórka. Nie oddajemy na ten cel naszej dziesięciny, dzieląc pomiędzy ten projekt a wsparcie naszego własnego kościoła, lecz jest to dobrowolna wtedy ofiara ponad to, tak? Może przy innej okazji uda się szerzej omówić ten temat. W każdym razie rzeczywiście tak jest, że dziesięcina jest podtrzymana i to już o tym kiedyś mówiliśmy, chociażby pierwszy list do Koryntian mówi o tym, ale jeśli chodzi o tego typu dawanie na specjalne projekty, to jest to ponad, tak? To jest to ponad dziesięcinę. Sprawa jest pozostawiona w tym momencie sumieniu dawcy i temu, że jest to datek dobrowolny według możliwości, tak? Według możliwości. Chodzi o dawanie z tego, co się posiada i co można dać, nie popadając samemu w zubożenie, tak? Czyli ja daję to, co mogę i sam w tym momencie nie muszę się zapożyczać u innych. Tak? To jest ta zasada tego wersetu. Dobra, to teraz przejdźmy, jeśli już chodzi o dawanie, to przejdźmy do drugiego punktu. Zasada równości. Zasada równości. Zobaczcie, co Paweł mówi. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Mamy tutaj wyrażoną zasadę równości. Słuchajcie, kiedy mówię zasada równości, to nie mam na myśli socjalizmu, który się sprzeciwia prywatnej własności, który wyciąga rękę, by zabrać cudzą własność, albo socjalizmu, który znosi swobody obywatelskie. Nie chodzi, słuchajcie, Pawłowi nie chodzi tutaj o bezwzględną równość między kościołami. Nie chodzi o to, słuchajcie, by wyrównać wszystkim poziom życia. Nie chodzi o to, byśmy mieli teraz tak jak Amerykanie tutaj w Polsce. Chociaż ja wam powiem szczerze, że czasami będąc tam też widzę, że niektórzy Polacy żyją o wiele lepiej niż Amerykanie. Ale nie chodzi o wyrównywanie, słuchajcie, poziomu życia. Nic tutaj o tym nie mamy. Nie chodzi o bezwzględną równość między kościołami. Biblia raczej zachęca nas, słuchajcie, do umiejętnego obchodzenia się z naszymi pieniędzmi. Również z tak zwanymi nadwyżkami. Ja wiem, że dzisiaj ludzie, kiedy mają nadwyżki, kiedy się bogacą, to myślą, że to jest tylko i wyłącznie dla nich, to jest ich premia, to możesz to spożytkować na siebie, nie wiem, zaczynasz jeździć na lepsze w czasy, zaczynasz latać na Kubę, zamiast jeździć do Ostrzyc. Zaczynasz jeździć, wylatywać na Kubę. Także albo zamiast do Pstrążnej jedziesz do Las Vegas. Co byście... No to ciężki by był łożek do zgryzienia. Co mówi Biblia, słuchajcie? Co mówi Biblia? No, Biblia, słuchajcie, nas nie związuje jakoś niewolniczo ponad te 10%, ale z drugiej strony mówi coś takiego w Efezjan 4:28, że każdy, jeśli kiedyś kradłeś, to przestań kraść, A teraz pracuj, by mieć co? By mieć pieniądze na własne utrzymanie i na pomoc potrzebującym. Tak? Czyli Biblia już tutaj, no Paweł, wyraźnie określa, że twoja nadwyżka też nie do końca z punktu widzenia Boga jest taka niezobowiązująca. Tak? Najgorzej jest właśnie zamknąć serce, tak, przed potrzebującym bratem. Słuchajcie, odkąd Mojżesz wprowadził prawo, które nazywamy dzisiaj prawem mojżeszowym, jest to dla nas jest to prawo Boże w tym kościele, Biblia konsekwentnie naucza o wspieraniu biednych. Konsekwentnie Biblia naucza o wspieraniu biednych. Słuchajcie, jeden tylko fragment, ale ich jest mnóstwo, całe mnóstwo, słuchajcie, w historii Izraela to jest najważniejsza rzecz. Na tym opiera się przymierze, można powiedzieć, z Bogiem. Jeśli należysz do Boga, to szczególną uwagę powinieneś, szczególnym zainteresowaniem powinieneś obdarzyć wdowę, sierotę i biednego przychodnia. Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza. W jaki sposób? No właśnie w taki jak Bóg, czyli dając mu chleb i odzież. Gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Na tym, słuchajcie, na tym się zasadzał tak naprawdę przymierze. To był papierek lakmusowy dla przymierza. Jeśli czytacie proroków, jeśli czytacie księgi królewskie, jeśli się tam coś złego działo w Izraelu, to zazwyczaj gdzieś u samych podstaw społecznych był ten grzech przeciwko biednemu. Oni go nie wspierali. Także Biblia tutaj też wyraźnie mówi, tak? I Paweł mówi to samo w liście do Efezjan, że pracuj, zarabiaj. Jeśli masz nadwyżki, to pomyśl o ubogim, tak? Pomyśl o wsparciu ubogiego. Także słuchajcie, pewna równość, ale o co chodzi tak naprawdę w tej równości? Powiedziałem już, że to się nie odnosi do socjalizmu, do wyrównania wszystkim poziomu życia. Paweł odnosi się, tutaj mamy to zaznaczone w tłumaczeniach brytyjskich, w Biblii brytyjskiej. Paweł odnosi się tutaj do tego fragmentu z Księgi Wyjścia. Jeśli macie Biblię, to też sięgnijcie tam ze mną. Druga Księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Werset 18 szczególnie nas interesuje. Ale zobaczcie, przeczytam to w kontekście. Chodzi o wędrówkę Izraela po pustyni i chodzi o mannę. A oto, co rozkazał Pan. Zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia. Omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zebrali jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. Ten werset 18 jest najważniejszym. Ten, co zebrał dużo, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mało, nie miał braku. Tak? To jest ta równość, o której chodzi. Jeśli rodzina była większa, innymi słowy, zebrali więcej, ale nie mieli nadmiaru. Tak? Wielkiej, nadmiar oznacza po prostu wielką zasobność, tak, żeby się przelewało to. A ci, rodzina, która miała mało osób, tak, w swoim klanie, powiedzmy, zebrała mniej, ale to nie oznaczało ubóstwa, to nie oznaczało biedy. Bożym zamiarem było odpowiedzieć na potrzeby każdej rodziny z osobna. Nie znam tej wersji Biblii, ale... Także słuchajcie, Bożym zamiarem było odpowiedzieć na realne potrzeby każdej rodziny. A zatem równość, o której mówi Paweł, o której tutaj mówi, lepiej by było to wyrazić jako równowaga albo obopólność. Równowaga albo obopólność. Słuchajcie, Koryntianie mają teraz możliwość, by wesprzeć ubogich świętych w Jerozolimie. Dlaczego? Ponieważ oni mają, tak? A święci w Jerozolimie nie mają nawet tego minimum, które jest im potrzebne do życia, żeby... Oni żyją po prostu, są biedakami w tym momencie. Oni wcześniej sprzedali różne swoje majątności, Ale słuchajcie, ze względu na prześladowania, ze względu na okoliczności, też na głód, który nastał na całym świecie, oni zubożeli. Teraz Koryntianie mają możliwość, żeby ich wesprzeć w ich ubóstwie, po prostu w ich ubóstwie. Także Koryntianie mają możliwość, by ich ubogacić. Podobnie Paweł mówi, że może w innym czasie święci w Jerozolimie będą w stanie dać swoją nadwyżkę na Korynt, kiedy będzie taka potrzeba, aby ich ubogacić. Także tu jest taka zasada, słuchajcie, wymiany, tak? Zasada dzielenia się swoim błogosławieństwem. I znowu, kontekstem jest, słuchajcie, realna potrzeba, ubóstwo, a nie wyrównywanie poziomu życia, tak? Nie każdy teraz musi mieć po 5 samochodów, nie wiem, po 4 baseny wokół domu i tak dalej, nie? Nie o to chodzi. Chodzi o realną pomoc. I chodzi o to, by kościoły rzeczywiście potrafiły wesprzeć potrzebujących w innych kościołach. Dlatego też ta kwestia, to jest zawsze taka kwestia do rozwagi, tak? Czy rzeczywiście trzeba, najczęściej starsi mają ten dylemat, muszą zbadać, jaka jest sytuacja tych potrzeb, tak? Jeśli ktoś prosi o wsparcie, to nie jest tak, że my z entuzjazmu, dajemy, tak? Nie podchodzimy. Tylko rzeczywiście badamy, tak? Jakie są potrzeby, jaka jest rzeczywista potrzeba. Dobra, to jako ostatni punkt przejdźmy teraz do tego wersetu 9. To jest, myślę, kluczowy werset w tym fragmencie o finansach, o Bożej ekonomii. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Mamy tu tak naprawdę podsumowanie postawy poświęcenia naszego Pana, o której czytamy w Filipian 2 rozdziale. Pamiętacie, że chociaż był w postaci Bożej, ogołocił się, umniejszył się, tak? Wyzbył się swojej chwały. Zszedł z tronu po to, by urodzić się w marnej stajni, tak? Gdzieś przy gospodzie, nie wiadomo gdzie, z dala od domu. Więc to jest część tego poświęcenia, tak? On jako Bóg, tak? Kiedy się wcielił, stał się ubogim człowiekiem. Po co? Po to, żeby nas ostatecznie ubogacić, tak? Żeby nas poprowadzić w stronę, można powiedzieć, bogactwa. Nie tylko duchowego, w ogóle bogactwa mądrości, bogactwa tego, jak zarządzać swoim życiem, jak odnosić się do różnych dziedzin naszego życia, do każdej dziedziny naszego życia. Także to Jezus, słuchajcie, na samym początku, można powiedzieć, to Bóg na początku rozpoczął spiralę dawania. Już o tym kiedyś mówiłem. Dlatego, że Jezus rozpoczął spiralę dawania, Jego uczniowie, chrześcijanie, od pierwszych wieków przodowali w dawaniu i otrzymywaniu. I posłuchajcie mnie teraz chwilę. Posłuchajcie mnie, nie Lilkę. Nie ma problemu, ale posłuchajcie, bo to jest ważna rzecz. Słuchajcie, to bardzo ważna, moim zdaniem, cecha chrześcijańska. Dawanie i otrzymywanie. Wydaje mi się, że słuchajcie, to jeśli zapomnicie o tych wcześniejszych, chociaż też bym chciał, żebyście pamiętali o wierności w projektach, ale to jest bardzo ważne, słuchajcie, to bardzo ważna cecha chrześcijańska. Dawanie, umiejętność dawania i umiejętność otrzymywania. Na tym polega łaska, umieć dać i umieć otrzymać. Słuchajcie, ja poniekąd nie wierzę ludziom, może sam kiedyś taki byłem i dlatego wiem, jaki to jest schemat myślenia. Poniekąd nie wierzę ludziom, którzy niby w skromności nie chcą przyjąć na przykład od kogoś daru, którzy mają problem z przyjmowaniem. Jeśli masz problem z przyjmowaniem, to oznacza, że to się pytam, jak możesz przyjąć łaskę Bożą? Jeśli masz problem, żeby przyjąć coś od brata, od siostry, to jest naprawdę problem z przyjmowaniem Boga, ja bym powiedział nawet. Jeśli chcesz poznać, naprawdę doświadczyć łaski Bożej, musisz umieć dawać, ale też umieć przyjmować. Tak? Musisz być na tyle pokornym, żeby umieć przyjąć. Dlaczego? No bo punkt początkowy zawsze jest ten sam. I to jest ten najważniejszy werset Biblii, tak? Że Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna dał. A po co dał? Żebyśmy my go przyjęli, tak? Jeśli nie umiesz przyjmować, to jest jakiś problem. Widzicie, tu to jest ten punkt początkowy, w którym zaczyna się wszelkie dawanie. Właśnie wraz z wcieleniem Chrystusa, wraz z przyjściem Chrystusa na ten świat zaczyna się ten proces, zaczyna się wszelkie dawanie. Odwieczny Bóg dał siebie ludziom. Widzicie, to dlatego chrześcijanie przez wieki dawali sobie prezenty, obdarowywali się. To dlatego, słuchajcie, obdarowujemy się podczas świąt, podczas urodzin. I ja wiem, jak to jest w naszych rodzinach czasami, bo też to doświadczam i też tego doświadczałem w moim życiu, że czasami machamy ręką, bo i przecież i tak się kochamy, na co dzień się widzimy, to mi się nie chce, to i tak mi nic nie kupuj, bo po co, nie wygłupiaj się, zjedzmy sobie jakąś kolację razem. Ale słuchajcie, ja wiem, że czasami są takie sytuacje, gdzie w zasadzie można tak do tego podejść, ale mi się wydaje, że to jest coś szczególnego. Jednak umiejętność kupienia prezentu i umiejętność przyjęcia prezentu. To jest coś, widzicie, to jest coś ponad to. Ja odłożę se na boku, tak, moją nadwyżkę po to właśnie, żeby tą nadwyżkę sprezentować w jakiejś fajnej postaci komuś, tak? Tej osobie, którą kocham, tej osobie, którą szanuję, tak? Także słuchajcie, to jest właśnie to jest ten początek, że Jezus, zobaczcie, to nie jest tak, że Jezus powiedział, słuchajcie, dałem się wam, tak? Wystarczy wam. Teraz się cieszmy, bo jesteśmy jedną rodziną, tak? Tak Jezus mówi? Nie, Jezus na co dzień nam daje coraz więcej. I my też jesteśmy wezwani, by w odpowiedni sposób w naszym kontekście Jego naśladować. Także mówimy tutaj, słuchajcie, o kręgach wymiany, o ekonomii dawania i otrzymywania z powrotem. To jest pewna wymiana, tak? To, co się dzieje, życie chrześcijańskie, to już wam kiedyś też tłumaczyłem przy okazji omawiania ofiar w Starym Testamencie. Ofiara, jedna z idei w ogóle dawania ofiary to jest dawanie sprawia przyjaźń. Dawanie prezentów nawzajem sprawia przyjaźń. Dawanie obrączek sobie sprawia przyjaźń między mężem i żoną. Dawanie sprawia przyjaźń. I tak to funkcjonuje, słuchajcie. W starożytności, szczególnie w Imperium Rzymskim, dawanie było metodą zjednywania sobie przychylności innych, tak? Rzymscy patroni, wiecie, patron-klient, tak? Była taka jedna z zależności. Patrycjusze, tak? Patroni, właśnie patronami najczęściej byli patrycjusze, udzielali pewnych korzyści klientom, wolnym ludziom, ale ubogim. Po co? Bo w zamian oczekiwali wsparcia, dobrej służby, a także posłuszeństwa i wierności, tak? Arystokraci dawali sobie nawzajem dary, tak? Ty mi dałeś, ale to już było oczekiwanie, że ten da z powrotem, tak? W ten sposób też gdzieś zacieśniały się te przyjaźnie. Imperatorzy, co robili imperatorzy? Imperatorzy zapewniali prowincjom zboże, igrzyska, budowle i monumenty, tak? W zamian oczekiwali politycznego wsparcia ze strony tych prowincji, tak? Zobaczcie, każdy z tych kręgów wymiany był wąski. Ten, który dawał, oczekiwał korzyści od tego, który obdarowywał. Nie? Obdarowany miał dług względem, który musiał spłacić, który czuł nawet, że musi spłacić. Słuchajcie, powiem tak, podobne relacje istnieją między nami, ale zaraz powiem tylko podobne, nie takie same. Zobaczcie, Bóg ubogacił nas w Chrystusie. Dlaczego? Bo jest takim altruistą? Bo tak sobie po prostu to daje i nie oczekuje nic w zamian? No nie, Bóg, jeśli w nas Bóg zainwestował, to po to, byśmy oddali Mu z powrotem co? Cześć i byli Mu posłuszni, tak? Trochę podobnie do patronów i do klientów. Czy nie? Słuchajcie, nie wydaje mi się, naprawdę nie wydaje mi się, żeby Paweł czy Jezus kiedykolwiek ustanowili coś takiego jak prostą linię altruistycznego dawania. Bez żadnej wzajemności, bez oczekiwania czegoś w zamian. Nie wydaje mi się, żeby Biblia tego nauczała. Sądzę, słuchajcie, co więcej, i pomyślcie każdy w swoim umyśle, sercu. Sądzę, że nikt z was tutaj dzisiaj nie jest w tym kościele, dlatego że nie widzicie w tym żadnego interesu dla siebie. Czy tak jest? Czy przyszliście tu z czystego altruizmu, bo chcecie mnie zachęcić? Myślę, że nie. Każdy z nas ma tu jakiś interes. Interes dla siebie, dla własnych dzieci i tak dalej. I to nie jest problem, słuchajcie. To naprawdę nie jest problem, bo Bóg nawet, kiedy w nas inwestuje, ma w tym jakiś interes. Tak? I to widać w Ewangeliach, kiedy na przykład jest przypowieść o ogrodniku. Tak? Ten ogrodnik co roku uprawia jakąś, cały czas podlewa, pielęgnuje tą jedną roślinę i w końcu mówi, a to może ją wytnę, nie? A ten mówi, nie, nie, poczekaj jeszcze, może następnego roku wyda owoc, tak? To jest obraz Bożego ludu, Izraela w tamtym czasie, tak? Bóg ciągle inwestuje w nas, oczekując owocu, oczekując czegoś w zamian. Bóg nie robi tego, słuchajcie, w takiej jakimś abstrakcyjnym altruizmie, że nie chce nic w zamian, tak? Najlepiej to A to gdyby tak było, to naprawdę powinniśmy wszyscy zostać w domu i oglądać Teleranek albo nie wiem co tam, Eurowizję. Także Bóg chce naszych owoców. Ale słuchajcie, jedna wielka różnica istnieje między Rzymianami a nami. Też sobie dajemy nawzajem, ale różnica polega na tym, że tamte kręgi wymiany były bardzo wąskie, tak? Ty dałeś mi, oczekiwałem, że oczekiwałeś, że ja dam tobie, tak? W chrześcijaństwie tak nie jest. W chrześcijaństwie tak nie jest. Nasze kręgi dawania, słuchajcie, na wzajemnej wymiany rozszerzają się w nieskończoność. I zaraz to postaram się wam to krótko opisać. Zobaczcie, Bóg rozpoczyna dawanie, dając nam swojego Syna, który jest manną z nieba, tak? Daje nam jakiś dar. I teraz co się dzieje? Na przykładzie Koryntian. Koryntianie powinni przyjąć tą mannę z nieba, to błogosławieństwo, a potem ubogacić innych, w tym wypadku chrześcijan w Jerozolimie. Przyjęcie tej łaski oznacza co? Przyjęcie Chrystusa oznacza, że stajesz się tak jak On. Jeśli przyjmujesz mannę, to znaczy, że dajesz mannę innym. Tak? Jeśli umiesz przyjmować łaskę, to automatycznie powinieneś się stawać, czy powinieneś dążyć do tego, żeby się stać taki, jak ten, który ci dał. Zaraz jeszcze do tego powrócę. Także Koryntianie powinni przyjąć tę łaskę i podać dalej. Kiedy święci w Jerozolimie przyjmują łaskę od Macedończyków i Koryntian, co się dzieje? Co dają z powrotem? No nie dają im, ale co dają chwałę Bogu, tak? Dziękują Bogu. Zobaczcie, jeden z kręgów wymiany się zamyka. Bóg, Koryntianie, Macedończycy, Jerozolima oddaje z powrotem Bogu, tak? To nie jest tak, że oddaje w prostej linii Koryntianom i Macedończykom, ale oddaje chwałę Bogu. W ten sposób ten krąg właśnie się zamyka. Dawanie trafia z powrotem do Boga. I wśród chrześcijan, zobaczcie, każdy krąg wymiany rozpoczyna się i kończy w Bogu, tak naprawdę, który jest doskonałym dawcą darów i który nie wypomina. Nie, bo Bóg niekoniecznie chce, żebyśmy mu oddali to samo, co on nam dał, tak? On chce naszej raczej chwały, tak? Naszego uwielbienia, a daje nam o wiele, wiele więcej. O wiele więcej nawet niż potrzebujemy, jak mówi Biblia. Także zobaczcie, to nie możemy popaść w takie złe, pogańskie, można powiedzieć, rzymskie myślenie. Bo kiedy my dajemy komuś, nie oczekujemy bezpośredniego zwrotu od tej osoby. To nie jest relacja rzymska, to nie jest relacja pomiędzy rzymskimi arystokratami, że jak ja dam Darkowi, to teraz no Darek będę oczekiwał, że dasz mi z powrotem. Nie, to byłbym jak po prostu jak poganin i Rzymianin, gdybym w ten sposób myślał. Ale liczymy też na to, dając coś komuś, liczymy na to, że Bóg na inne sposoby nam odda poprzez innych. I to wcale nie jest złe, słuchajcie, że liczymy na wzajemność. Że liczymy na to, że Bóg nas przez innych pobłogosławi. Słuchajcie, ja nigdy w życiu, już do końca życia, chyba nie wiem, że coś mi się stanie z mózgiem, ale nigdy w życiu nie zapomnę łaski, jaką otrzymałem od świętych w Wielkiej Brytanii podczas moich lat studiów. To wsparcie, to zapraszanie, słuchajcie, na obiady, na różne, słuchajcie, różne dowody życzliwości, wsparcia, naprawdę chrześcijańskiego wsparcia. Nawet może gdybym mógł, to pytanie, czy jestem w stanie im odpłacić, myślę, że nie. Ale słuchajcie, oddałem za nim, oddaję i oddałem za nich cześć Bogu. A teraz co mogę robić? Mogę naśladować właśnie tą łaskę, którą otrzymałem tam, podając tą łaskę innym, już w moim kontekście, tak? Teraz ja mogę zapraszać studentów na obiad, tak? Teraz ja mogę w tutejszym kontekście w podobny sposób okazywać łaskawość i wsparcie. Widzicie, to jest Boża ekonomia. Nie prostolinijny altruizm, ale raczej kręgi wzajemnego obdarowywania się, tak? Dawania i przyjmowania łaski. I to są kręgi, pamiętajmy, które się zaczynają i kończą w Bogu. To, że dajemy komuś, nie oznacza, że ten ktoś nam odda to samo, tak? Ale to są kręgi, które ostatecznie mają chwalić Boga, ponieważ On, od Niego przyszło wszystko i ku Niemu jest wszystko. Także Paweł spogląda na Kościół jako miejsce wzajemnego patronatu, ale to nie jest patronat rzymski, to jest patronat chrześcijański, gdzie poszczególne zbory wychodzą naprzeciw potrzebom innych zborów. Każdy dzieli się z potrzebującymi tym, czego ma pod dostatkiem. Odnosi się to do pieniędzy, ale nie tylko, też do innych darów. Także chodzi o to, słuchajcie, by nie mieć ani zbytniego nadmiaru, ani przesytu, ani braku, tak? To jest równość, to jest zasada równości. Wynika to z tego, że Jezus jest naszą prawdziwą manną z nieba. A jeśli On jest manną, to znaczy, że każda rodzina ma wystarczająco, tak? Każda rodzina powinna mieć wystarczająco. Jeśli my uchwycimy Jezusa jako Kościół, to nie możemy patrzeć na jakąś rodzinę w innym kościele, która jest uboga, która potrzebuje wsparcia, czy na inny kościół, który jest ubogi. Nie możemy, słuchajcie, zamknąć naszych serc. Dlaczego? Ponieważ Jezus jest manną i tamta rodzina też ma prawo do tego, żeby z tej manny, można powiedzieć, zebrać. Także z łaska dawania, która wychodzi od Boga, powinna nieustannie cyrkulować wśród nas i wśród naszych bratnich kościołów. I to właśnie dlatego, tak jak czytamy tu w wersecie 9, dlatego, że Chrystus, będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, abyśmy ubóstwem Jego ubogoceni zostali. Pomódlmy się. Drogi Boże, dziękujemy Tobie za ten schemat Bożej ekonomii, za schemat Twoich finansów, Panie. Za to, Panie, że w Chrystusie wszyscy otrzymaliśmy hojnie z Twoich rąk, aby podawać to innym, aby dzielić się, aby umieć dawać, aby umieć też otrzymywać od innych. Dziękujemy, że tak mądrze, Panie, to wszystko stworzyłeś i tak mądrze to zaplanowałeś, aby budowało Twoje królestwo. Amen.